dann sie war mir, Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta nie rozumie, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było na początku świata, aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ówczas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Wtedy, jeśli by wam to powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem, jeśli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu nie wierzcie, albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. To słowa Boga skierowane do każdego z nas. Czcigodny księże, umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. W czasie swojej publicznej działalności Jezus Chrystus często przedstawiał słuchaczom dzieje Królestwa Bożego na ziemi. Mówił w przypowieściach, malując barwnie losy swojego dzieła, kreśląc jego organizację i przymioty. Niedługo przed swoją męką przedstawił ostatni moment historii naszego świata i ludzkości, bo opisał ostateczny sąd nad światem. Słowa tego opisu przekazał nam święty Mateusz w swojej Ewangelii. Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale w otoczeniu wszystkich aniołów, zasiądzie na tronie chwały i wszystkie narody zgromadzą się przed Nim. A On oddzieli jednych od drugich, tak jak pasterz zwykł oddzielać owce od kozów. I zbierze owce po prawej stronie, a kozy po swej lewej stronie. A potem powie do tych zebranych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego, i posiądźcie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. A potem powie do tej zebranej po lewej stronie: idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i aniołom jego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. I pójdą stamtąd ci na wieczne potępienie, a sprawiedliwi do Królestwa Niebieskiego. Siostry, bracia, Powtórzyłem tu słowo w słowo opis ostatecznego sądu nad światem. I powtórzyłem słowo w słowo ostatni wyrok, jaki Bóg sędzia sprawiedliwie wypowie w ten dzień. Nic nie zmieniłem, nic nie dodałem. Czyżby straszenie? Absolutnie. Przypomnienie rzeczywistości, jaka spotka cię po śmierci. Bo dziś jeszcze żyjesz, ale zapadł wrog nieodwracalny, którego nikogo nie ominął. Wyrok śmierci. Musisz umrzeć. Jest to jasne i zrozumiałe jak słońce na niebie. Tylko przed tym faktem jest pewna tajemnica, której nie znasz ani ty i której nie znam ani ja. Tajemnica, kiedy nastąpi. Gdzie i w jakich okolicznościach spotka cię śmierć? Czy śmierć spotka cię w starości czy w młodzieńczych latach? W ciężkiej chorobie czy nagle? Na ulicy, w szpitalu czy w domu? I tutaj stoi przed człowiekiem dylemat. Czy korzystać z życia całą parą, czy też być czujnym na spotkanie z nią? Radzę wybrać ci to drugie. A dlaczego? Bo śmierć to nie koniec twojego życia, to dopiero początek. W chwili śmierci swojej twarzy zostanie zdjęta maska, bo twoje życie było może teatrem, gdzie wobec ludzi jak na scenie prezentował się wspaniale, a w twoim wnętrzu było zupełnie co innego? Czy słowa Chrystusa skierowane do faryzeuszów, do uczonych w piśmie mówiące o obłudzie nieprawości, nie dotyczyły ciebie i mnie? Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Oto rzeczywistość. Zanim twoje ciało stygnie, staniesz przed Bogiem i zostaniesz osądzony. Zostanie odkryta cała prawda twojego życia, twoich myśli, słów, uczynków. Będziesz zdawał sprawę z włodarstwa swego. Temu sądowi podlegać będzie każdy człowiek, bez względu na wiek, pochodzenie, wykształcenie, stanowisko. Będzie to sąd szczegółowy, któremu nic się nie wymknie. Przed sędzią sprawiedliwym stanie król, cesarz, prezydent i papież. Stanie kapłan i gwiazda filmowa. Staniesz ty, stanie każdy z nas. Zostanie wyświetlony film naszego życia i wyrównanie sprawiedliwości. Nie będzie to sąd podobny do sądów ziemskich, gdzie niejednokrotnie człowiek szlachetny zostaje obrzucony błotem. Prawdziwy bohater zostaje skazany na karę śmierci, długie lata więzienia. Zostaje szykanowany, bo walczył za ojczyznę, za jej wolność, sprawiedliwość. Ale jest także inaczej. Morderców i zdrajców ojczyzny nie dosięga sprawiedliwy sąd. Skąd my tu Polacy wszystko znamy? Bo przecież chronią im układy polityczne, przedawnienia czy immunitety. Obłudnicy robią imię świętych. Liberałowie dawczą prawo moralne. Złodzieje i pseudobezmędzeni zbijają fortuny na krzywdzie innych. Afery korupcyjne, jawna niesprawiedliwość, zniewolenie naszego narodu w okresie powojennym. Czyż to nie jest krzyk i wołanie mordowanych, bitych, więzionych, wywożonych na syłki o pomstę do nieba? Stanie po śmierci przed obliczem Boga ten, którego nazywamy świętym. I stanie ten, którego nazywamy mordercą, kłamcą, obłudnikiem, rozpustnikiem, złodziejem czy pijakiem. A wtedy sprawiedliwy Pan, boski sędzia, wyda wyrok nie taki jak sędzia ziemski, który niejednokrotnie sprzedajny i przekupny, wyda wyrok sprawiedliwy, który zadecyduje o losach wieczności. Z tego wszystkiego widać, że można swoje życie przegrać. Można się zagubić i potępić na wieki. Ale moi drodzy, jest przecież wspaniałe niebo, mieszkanie naszego Ojca, które jest przygotowane dla nas, dla dzieci Bożych. Miłość Boża przygotowała tam wszystko, by nas napełnić radością, by nas uszczęśliwić na wieki. Zaprawdę, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani rozum człowieka nie jest w stanie pojąć tego wszystkiego, co Bóg zgotował dla tych wszystkich, którzy Go umiłowali,
naucza apostoł narodów. Bóg nas kocha i pragnie naszego zbawienia bardziej niż my tego pragniemy. Bóg przygotował dla nas niebo i powołał nas do szczęścia wiecznego. A jest też prawdą, że istnieje piekło. Straszne miejsce, straszny stan potępienia. Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają pod tym względem żadnej wątpliwości. Kto by chciał myśleć inaczej, musiałby zaprzeczyć tym nieomylnym słowom Boga człowieka. Musiałby odrzucić całą wiarę chrześcijańską. Ostatnie słowa Jezusa do zgromadzonych narodów świata to przecież radosne słowa. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, i posiądźcie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Te słowa będą skierowane do tych, którzy będą mieć duszę przeozdobioną szatą godową łaski uświęcającej. Do tych, którzy zachowali prawo miłości wobec Boga i drugiego człowieka. Ale drugie, ostatnie słowo Chrystusa na sądzie będzie strasznym wyrokiem potępienia dla tych, którzy wzgardzili synostwem Bożym, którzy szatę godową łaski podarli w szczępy lub sprzedali ją, którzy nie zachowali prawa miłości. Dziś, kiedy zatrzymujemy się nad rzeczami ostatecznymi, nad naszą śmiercią i wiecznością, to nie zapominajmy, że wyrok ten będzie wykonany od razu. Pójdą sprawiedliwi ponad drogę wieczną, a ci drudzy na wieczne zatracenie. Człowiek staje wobec tej prawdy oszołomiony. Ogarnia go strach i zdumienie, bo nie może sobie pogodzić swojego obrazu Boga Ojca jako najlepszej istoty z wiarą z wiecznym odrzuceniem, którym jest piekło. I dzisiejszemu człowiekowi tę prawdę należy wytłumaczyć. Bóg jest najlepszym Ojcem. Stworzył nas nie po to, aby nas potępić, ale żeby nas zbawić. Każdemu dał tyle łaski, dał tyle siły, aby mógł to szczęście wieczne otrzymać. I każdy, kto ma tę łaskę uświęcającą w duszy, ma prawo do nieba. Co więcej, można powiedzieć, że ma niebo w duszy. Ale kto wzgardzi miłością Bożą, kto nie przyjmuje z własnej winy godności dziecka Bożego, kto zmarnuje ten skarb, ten świadomie rezygnuje z nieba. Widzimy więc, że zbawić się lub potępić to sprawa tylko i wyłącznie nasza. Sam człowiek wypisuje na sobie wyrok. Bóg go tylko odczyta na sądzie. Sam człowiek chce Boga i będzie go mieć, lub go nie chce i straci na zawsze. Straszne jest wieczne odrzucenie od Boga Najwyższego. My dziś tego nie rozumiemy w pełni, bo koło nas jest jeszcze tyle dóbr, które nas kuszą, cieszą, nęcą, zajmują. Ale przyjdzie czas. Przyjdzie czas, że nie będzie żadnych dóbr. Przeminie wszystko. Człowiek zostanie sam i zobaczy, że Bóg, jedyne nieskończone dobro, mógł być jego na zawsze. Zrozumie, że stracił sens swego istnienia i będzie istniał bez sensu, bez celu, bez szczęścia. I zrozumie, że to odrzucenie jest jego winą i będzie ono wieczne. My jeszcze tego nie rozumiemy. Nie potrafimy tego w pełni zrozumieć, póki żyjemy. Kościół jednak uczy nas, że to będzie istota potępienia wiecznego, że to będzie najstraszniejsze cierpienie, wobec którego zbędną wszystkie inne ziemskie cierpienia. I Pan Bóg wie, że my nie potrafimy zrozumieć wiecznego odrzucenia od Niego w pełni, że to odrzucenie, póki żyjemy na tym świecie, nie przedstawia się naszemu umysłowi, naszej wyobraźni w całej prawdzie, że nie jest tak straszne, jak On jest w rzeczywistości. I najlepszy Bóg zapalił w tej przepaści ogień. Ogień, który jest dodatkową karą dla naszych zmysłów, aby ułatwić nam zrozumienie istoty odrzucenia, abyśmy nie chodzili po krawędzi tej przepaści, bo możemy w naszym życiu się poślizgnąć i przepaść na wieki. Kilka lat temu prowadziłem misję niedaleko Krakowa. Pierwszego dnia do zakrystii przyszła pewna kobieta, prosząc o modlitwę za jej męża, bo jak wspomniała, ostatnim razem w kościele był podczas ich ślubu. Kiedy parafianie zmierzali na spotkania misyjne, on stał przy kiosku z piwem, śmiał się, drwił, kpił, mówiąc, że ma czas na chodzenie do kościoła, ma czas na dewocję, ma na wszystko czas, bo jest człowiekiem młodym, ma dopiero 40 lat. Upłynęły 4 dni. Kiedy ta sama kobieta przychodzi ze łzami w oczach, bólem serca, oznajmiając, że mąż jej nie żyje. Umarł w nocy na zawał serca. Umarł na zawał serca przed zakończeniem misji, a przecież swoich kolegów zapewniał, że ma na wszystko czas. Ślizgał się po kamieniu życia. Czy je wygrał, czy przegrał, tylko on i Bóg wie. Jest piekło i musi być piekło. Tego domaga się poczucie sprawiedliwości ludzkiej, a tym bardziej Bożej. Bo jak osądzisz postępowanie Hitlera, Stalina, Dzierżyńskiego i jemu podobnych, jeszcze żyjących sędziów, prokuratorów, morderców naszych ojców i matek, bo myśleli inaczej niż ci u starej władzy w czasach stalinowskich, a dziś chodzą po naszych polskich ulicach, śmiejąc się nam w oczy, że ludzki sąd nie jest w stanie ich dosięgnąć. Zapewniam cię, wcześniej czy później boski ich dosięgnie. Najstarsi z was, siedzący tutaj w ławkach, w swoim życiu widział tyle braku miłości, tyle nienawiści, tyle ludzkiego, niezawinionego cierpienia zadaną ludzką ręką, tyle okrucieństwa bez sensu, że wie, iż ktoś to musi wszystko wyrównać. To przecież wyraz zdrowego rozumu. I jeśli się przyjmuje Boga, jeśli się wierzy w życie wieczne, w sprawiedliwość Bożą, to musi się przyjąć na oko wiecznej karze, jak ją podał Jezus Chrystus i jak naucza Kościół Święty. A teraz, moi drodzy, powróćmy jeszcze raz do początku tego kazania. Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale w otoczeniu wszystkich aniołów, zasiądzie na tronie chwały i wszystkie narody zgromadzą się przed Nim, a On oddzieli jednych od drugich. Tym rozłączeniem dokona się sąd ostateczny. Ci, co umarli w stanie łaski święcającej, staną po prawicy, a ci, co umarli w stanie grzechu ciężkiego, staną po lewicy. Pierwsi będą nazwani błogosławionymi, a ci drudzy przeklętymi i na wieczność odrzuconymi. Ci sami, którzy może tu na ziemi żyli razem i to pod wspólnym dachem, widywali się razem, pracowali razem, jak dwóch łotrów, którzy razem z Chrystusem zostali powieszeni na krzyżu. Jeden jeszcze tego samego dnia znajdzie się po prawicy Chrystusa, a drugi będzie odrzucony. I patrząc na olbrzymią rzeszę zbawionych ze wszystkich narodów oraz języków, ludzi z różnych warstw społecznych, jaśniejących blaskiem łaski święcającej, pojmiemy, jak dobrym jest Bóg dla wszystkich, którzy Go umiłowali, którzy wzięli krzyż codziennych obowiązków i wiernie naśladowali Chrystusa. I będą tam po prawicy wśród zbawionych ci, którzy niesłusznie cierpieli, ginęli w obozach koncentracyjnych, łagrach, więzieniach, ci, którzy byli wyrywani z rodzin lub całymi rodzinami deportowani na obczyznę, ci, którzy przelewali krew, mordowani za wiarę, prawdę, wolność, sprawiedliwość, bo woleli życie oddać niż podjąć czyn daszowy sprzedania przyjaciela. Oni, upadając do Jezusa ukrzyżowanego, za doznane krzywdy otrzymają nagrodę radości, otrzymają niebo. Będą tam ci, którzy w życiu zostali dotknięci chorobą, tragedią, kalectwem, ale nie złorzeczyli Bogu jak zły łotr. Będą tam ci, którzy w życiu swoim nie widzieli tylko siebie, ale także innych, zwłaszcza cierpiący, zagubionych, bo w nich widzieli cierpiącego Chrystusa. Będą tam dobrzy rodzice, a nawet osoby samotne, które poczęte życie pielęgnowali, a nie uzyskiali. Będą tam ludzie czystego serca, bo jak Chrystus powiedział, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Będą i bogaci, którzy uczciwą pracą się dorobili, ale widząc biednego, z nim się podzielili. Będą tam ci, którzy dobro czynili i całym swym życiem Chrystusa naśladowali. Ale też i po prawicy wśród zbawionych będą ci. Posłuchaj teraz dobrze, ci, co trwali w grzechach, zgorszenie dawali lub do grzechów innych doprowadzali. Ale opamiętali się, zerwali z grzesznym życiem, skorzystali z rekolekcji świętych, ze spowiedzi świętej, bo wiedzą, co będą zyskać po swojej śmierci. Chrystus wyraźnie mówi: ja nie chcę śmierci grzesznika, ale chcę, aby się nawrócił i miał życie. Ale moi drodzy, po lewicy Jezusa Chrystusa znajdzie się druga grupa ludzi. Ludzi potępionych. Nie do mnie należy osądzać, kto tego potępienia dostąpi, bo Chrystus ostrzega: nie sądźcie, abyście i wy nie byli sądzeni. Jak bowiem wy innych będziecie sądzić, tak i was osądzą. Ale święty Paweł ostrzega: czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, rozwiąźli, złodzieje, pijacy, oszczercy, zdziercy nie oddziedziczą Królestwa Bożego. Nad wyraz jasno powiedziane, że ci, którzy umiłowali zło i nieprawość, którzy przekreślili Boga i Jego przykazania, to kandydaci do wiecznego potępienia. I padną tragiczne słowa, którymi Chrystus przekreśli zebranych po lewej stronie: idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny, i pochłonie ich przepaść wiecznego potępienia. Precz od Boga, który cię kochał jak ojciec, ale tą miłością wzgardziłeś. Precz od Jego Syna, który cię odkupił własną krwią, ale te krople krwi zmarnowałeś. Precz od Ducha Świętego, który chciał cię oświecić i uświęcić, ale ty własną drogę wybrałeś. Precz od wszystkich świętych, którzy dostąpili zbawienia, a więc od twojej matki czy ojca, od żony czy męża, od siostry czy brata, od córki czy syna, precz. Siostro, bracie, zanim stąd odejdziesz, zanim opuścisz tę odnowioną, przepiękną świątynię, musisz postawić sobie pytanie. Pytanie życia czy śmierci. Gdzie ty, nie sąsiad, sąsiadka, synowa, teściowa, to nas zupełnie nie obchodzi. Gdzie ty będziesz w tym wielkim dniu sądu ostatecznego? Po prawicy w gronie zbawionych, czy po lewicy w gronie potępionych? Pozwól, że zapytam cię inaczej, bardziej konkretnie, przejrzyście, zrozumiale. Gdzie byłbyś, gdybyś teraz nagle zakończył swoje życie? Gdyby cię śmierć zastała w grzechach ciężkich, gniewie, a nie daj Boże w nienawiści? Wybacz, nie będę wyliczać ci grzechów, bo ty je doskonale znasz. A jeżeli znasz stan swojego ducha, musisz się postawić i osądzić albo po prawicy, albo po lewicy. Dlatego ośmielam się u progu tych rozpoczynających się rekolekcji świętych apelować do sumień waszych. Zerwijcie w czasie tej rekolekcji świętych z grzechem i lekkomyślnością. Nie nadużywajcie Bożej cierpliwości i miłosierdzia. Jak Jan Chrzciciel niegdyś wołał nad rzeką Jordan: nawróćcie się, tak ja wołam. Nic nie za późno i nic nie stracone. Zerwijcie z grzechem i nawróćcie się. Bo Chrystus nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby się nawrócił i miał życie. Bóg nikogo nie chce potępić, bo gdyby chciał, nie posyłałby swojego Syna na krzyż. Bóg czeka na ciebie. Wychodzi naprzeciw ciebie, jak ów ojciec wychodził każdego dnia i oczekiwał powrotu swojego Syna marnotrawnego. Rekolekcje święte to czas miłosierdzia Bożego, czas Bożej amnestii, czas wybaczania, burzenia tego, co stare, niezgodne z życiem chrześcijanina, a zakładanie nowych fundamentów, na których ma być utwierdzony sam Chrystus. Zatem, moi drodzy, już dziś róbmy sobie rachunek sumienia, a w sobotę, kiedy przybędą kapłani, aby w imieniu Chrystusa zasiąść w konfesjonałach, to spieszmy do spowiedzi i do poprawy życia. A że nic bez Chrystusa nie możemy uczynić, to prośmy Go, aby wzbudził bojaźń przed Jego sądem, aby dał nam łaskę prawdziwej, szczerej pokuty i nawrócenia, abyśmy uzyskali przebaczenie grzechów i łaskę wytrwania przy Nim. A okresu naszego życia, kiedy przyjdzie nam żegnać się z tym światem w godzinie śmierci, abyśmy mogli powiedzieć za świętym Pawłem: prowadziłem dobry bój, dobiegłem do mety, wiary dochowałem. Na końcu przygotowana mi jest nagroda, którą w owym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. Amen.